auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 6. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawo, Szanse i Zagrożenia. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane przez WSKSiM przy współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL.
Honorowym gościem konferencji jest ksiądz kardynał honoris causa multiplex Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu, przewodniczył mszy świętej inaugurującej kongres. Był również pierwszym prelegentem sympozjum.
W referacie ksiądz kardynał mówił o specyfice prawa kanonicznego i jego odmienności w stosunku do ustawodawstwa państwowego. Wyróżnikiem jest m.in. antropologiczny aspekt prawa kanonicznego.
Podczas gdy prawodawstwa państwowe mają na uwadze człowieka w jego wymiarze ziemskim, to znaczy zasadniczo od poczęcia aż do śmierci, prawo kanoniczne ma na względzie osobę ludzką w wymiarze wiecznym. Innymi słowy, dla ustawodawstwa kościelnego życie tutaj na ziemi jest tylko małą cząstką istnienia człowieka i należy się zatroszczyć o jego dobro, zwłaszcza w perspektywie wiecznej. Prawo jest oczywiście w służbie człowieka.
Profesor Michael Quinlan, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Notre Dame w Sydney, wskazał na rolę, jaką australijskie prawo i prawnicy mogą odegrać i odgrywają w promowaniu lub atakowaniu wiary katolickiej i głoszonej przez nią wartości.
Na przykładzie historii rozwoju prawa aborcyjnego w Nowej Południowej Walii profesor pokazał wpływ moralnego stanowiska sędziów na interpretację tego prawa.
Ogólnie rzecz biorąc nastąpiła stopniowa liberalizacja prawa aborcyjnego. Zaczęło się od całkowitego zakazu aborcji, dopuszczano jedynie możliwość aborcji w przypadku fizycznego zagrożenia dla życia matki, a skończyło się na rozsądowaniu aborcji i na jej dostępności na życzenie.
Innym obszarem zagrożenia dla wolności religijnej i wolności sumienia katolików w Australii są zabiegi legislacyjne wokół zalegalizowania tzw. małżeństw homoseksualnych, dodał profesor Michael Quinlan.
Zwolennicy małżeństw jednopłciowych często argumentują, że zezwolenie na zawieranie takich małżeństw będzie miało wpływ tylko na życie tych osób, które zdecydują się na takie małżeństwo. Przeczy temu doświadczenie innych państw, w których zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe. I tak na przykład w stanie Waszyngton wytoczono proces kwiaciarce, która odmówiła sprzedaży kwiatów na ceremonię ślubną osób tej samej płci, ponieważ nie pozwalały jej na to przekonania religijne. W opisywanych przypadkach mamy do czynienia z ochroną prawną wybranych, to jest kupujących usługi. Nie chroni się natomiast prawnie wolności usługodawców, naruszając ich prawo do nieświadczenia usług, jeżeli sprzeciwia się temu ich sumienie lub przekonania religijne.
Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz poruszyła temat prawo, obszar walki z polskim kościołem.
W emocjonalnym wykładzie parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości wskazała, że premier Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski przewodzą działaniom, których celem jest doprowadzenie do upadku kościoła w Polsce.
Poseł zaznaczyła, że walka z kościołem odbywa się bez legitymacji wyborców, ponieważ PO, PSL i pozostałe partie lewackie nie zapowiadały jej w programach wyborczych.
Profesor wskazała, że forsowany przez rząd pomysł zniesienia funduszu kościelnego i przygotowanie w to miejsce ustawy o odpiście procentowym od podatku narusza konstytucję.
Jeśli ta ustawa przejdzie o 0,5% dla kościoła, a zamiecie się pod dywan nieuregulowane sprawy zwrotu tego wszystkiego, co wedle cały czas obowiązuje przecież ustawa z 50 roku. Jeśli to nie zostanie uregulowane, kościół za parę lat przestanie istnieć. Nie będzie bazy materialnej, staruszki poumierają i staruszkowie i będzie koniec kościoła. 0,5% to jest pułapka. Po co ustawa o 0,5%? Co pana Boniego obchodzi, ile ja będę płaciła na kościół? Co go obchodzi? To jest takie jest dobrowolne. Niech on zajmuje się swoimi sprawami, informatyzacją, niech da szybciej telewizji Trwam załatwi, niech to pomoże, a niech się odczepi od 0,5% na kościół.
Transmisję wykładów przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Najwyższy czas, byśmy postawili sobie pytanie o to, czy i w jakim stopniu mamy głęboką świadomość żywej, prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, powiedział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Teolog biblista odniósł się w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam do pokazu mody, jaki odbył się niedawno w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna w Warszawie.
Ksiądz proboszcz parafii w specjalnym oświadczeniu poinformował, że został wprowadzony w błąd, ponieważ zapewniano go, że będzie to zamknięty pokaz strojów ślubnych.
Tymczasem w kościele odbył się typowy pokaz mody ze skąpo ubranymi modelkami, w dodatku w tle satanistycznej muzyki. Dziś o 18.30 ma się w nim rozpocząć specjalne nabożeństwo przebłagalne.
A cała sprawa, jak podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, ma swoje źródło w postępującym przerywaniu więzi między świątynią a Eucharystią.
Proszę zwrócić uwagę na dwa bieguny tego procesu. Z jednej strony na przestrzeni ostatniego pokolenia dzieje się tak, że Eucharystia bywa sprawowana w rozmaitych miejscach. Gdzieś tam na jakimś pieńku, na stole, na stoliku kempingowym, w jakichś tam okolicznościach typu nawet słyszałem o sprawowaniu Eucharystii w autokarze, który jechał podczas pielgrzymki. Więc to osłabia poczucie tajemnicy, a także poczucie tego, czym jest Eucharystia. Z drugiej strony są ruchy i wspólnoty w kościele, które do sprawowania Eucharystii unikają kościołów, unikają świątyni.
Tymczasem, jak wskazuje ksiądz profesor, sensem świątyni jest obecność eucharystycznego Jezusa.
Najwyższy czas, byśmy postawili sobie pytanie, ono w roku wiary jest niezwykle istotne, o to, czy i w jakim stopniu mamy głęboką świadomość żywej, prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Bo do tego w gruncie rzeczy sprowadza się to, co się wydarzyło w tym warszawskim kościele. To nie jest tylko sprawa między organizatorami a proboszczem czy kapłanami, tylko to jest sprawa wewnątrzkościelna w dużej mierze, która nakazuje nam ogromną czujność. Otóż świątynia jest wybudowana dla sprawowania Eucharystii. Jej sensem jest obecność eucharystycznego Jezusa.
Warto też przypomnieć szczególną historię kościoła pod wezwaniem świętego Augustyna w Warszawie.
Nasz dziennik przypomina dziś, że kapłani pracujący w nim w czasie II wojny światowej oddali życie za to, że pomagali Żydom. Budynek był podpalany, a nawet miał być wysadzony, a jednak ocalał. Pod koniec lat 50. Nad świątynią ukazywała się Matka Boża, którą wierni nazwali muranowską, współczującą, miłosierną.
Zwołany w trybie pilnym Komitet Stały Rady Ministrów zdecyduje dziś w sprawie nowej wersji projektu zmian w OFE. Ustalenia we wtorek ma przyjąć rząd, a później ustawa trafi do Sejmu.
Przypomnijmy, że do wstępnej propozycji rządu zgłoszone zostały liczne zastrzeżenia, m.in. konstytucyjne i niewypłacalności ZUS.
Swoje uwagi kierowały różne podmioty publiczne. Wśród nich była Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa oraz Komisja Nadzoru Finansowego.
Nagły tryb zwołania Komitetu Stałego Rady Ministrów. Szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy koniecznością obniżenia składki przekazywanej do OFE do 2,92% z dniem 1 lutego przyszłego roku. Ma to pozwolić też wprowadzić 14-dniowe vacatio legis dla wejścia w życie ustawy.
Poseł Wiesław Janczyk z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że bez wprowadzenia zmian w OFE nie da się dokończyć prac nad budżetem na 2014 rok. Wyjaśnia, że odpowiednie zapisy projektu konsumują już zmiany w obszarze OFE.
Spodziewaliśmy się takiego przyspieszenia prac, dlatego że do momentu zakończenia procedowania ustawy budżetowej muszą być wykonane te zmiany w zakresie otwartych funduszy emerytalnych. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że obawy budzi fakt pewnej beztroski co do wielkości przyszłych emerytur. Równolegle pojawiają się informacje o braku możliwości bilansowania w dłuższym terminie świadczeń emerytalnych, świadczeń rentowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To było od początku podnoszone jako powód, dla którego w ogóle 10 lat temu powstały otwarte fundusze emerytalne. Rząd nie daje odpowiedzi na tak stawiane pytania, tylko w sposób beztroski dla doraźnych celów bilansowania bieżących wydatków budżetu państwa i zmniejszania deficytu. W taki sposób mechaniczny likwiduje cały ten system, nie dbając na inne konsekwencje długoterminowe.
Rząd przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 roku przyszli emeryci będą mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, by 2,92% pensji trafiało do OFE.
Jeżeli ktoś nie zadeklaruje, że chce oszczędzać w OFE, jego składki automatycznie będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS-ie. Fundusze emerytalne nie będą mogły też inwestować w skarbowe papiery dłużne oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.
W projekcie zrezygnowano z narzuconego OFE minimalnego 75% limitu inwestowania w akcje, który miał obowiązywać przez 2 lata.
Poseł Wiesław Janczyk mówi, że to są techniczne szczegóły, jednak przy takiej operacji brakuje pomysłów rządu, które wpłyną na aktywizację gospodarki.
To mogłoby doprowadzić do większego wzrostu, do udrożnienia mechanizmów konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach eksportowych na terenie Unii Europejskiej. Poza kontynent takich pomysłów też jak obniżenie podatków, danin publiczno-prawnych nie ma w żadnym stopniu. To jest po prostu doraźna, mechaniczna akcja, która naprawdę nie pokazuje zatroskania o los przyszłych świadczeń socjalnych i świadczeń emerytalnych i rentowych.
Do prokuratora generalnego trafi wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie.
Śledztwo w sprawie podejrzenia podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym ministra transportu wszczęto w drugiej połowie maja.
Prokuratura okręgowa w Warszawie informowała, że chodzi o nieujawnienie w oświadczeniu majątkowym posiadania zegarka o wartości powyżej 10 tysięcy złotych i leasingowania samochodu Volvo. Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Solidarnej Polski, powołując się na doniesienia tygodnika Wprost.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Adamczyk podkreśla, że honorem ministra powinno być wyjaśnienie całej sytuacji.
Człowiek uczciwy, poczciwy zapewne by to zrobił. Sprawa by była od dawna wyjaśniona i zamknięta. No, trudno się spodziewać tego po ministrze Nowaku, który za nic sobie ma i postulaty, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć wprost honor, bo honorem ministra powinno być wytłumaczyć sprawę jasno, wytłumaczyć się z ewentualnych powiązań, które w tle tej afery zegarkowej już dzisiaj można powiedzieć ministra Nowaka występują. To nie może być tak, że premier Donald Tusk utrzymuje na stanowisku człowieka, który ma niewyjaśnionej historii, w stosunku do którego prokuratura będzie wnioskowała prawdopodobnie o uchylenie immunitetu.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.